A z nami zapowiadany wcześniej dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i założyciel Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I przenosimy się przynajmniej myślami do kanału Sueskiego. Tam malownicze porównanie statek o długości, tak jakby postawić na sobie mniej więcej dwa pałace kultury, blokuje ponad 300 statków, w tym wiele statków, które wiozą ropę naftową. Jak taka blokada według pana wpłynie na odbiór naszego świata? Bo biorąc pod uwagę to, co mówią niektórzy ekonomiści, roczny spadek rocznego obrotu światowego handlu może spaść nawet o 1% przy założeniu tylko kilkudniowej obsuwy, jeżeli chodzi o kanał Suezki.
Tak, składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, gospodarka światowa działa dzięki Oceanowi Światowemu, który jest magistralą darmowego handlu. Znaczy darmowego w tym sensie, że statki mogą swobodnie pływać, płacąc ubezpieczenie. Oczywiście muszą zarobić na tym, ale generalnie nie trzeba prosić flot regionalnych, żeby puszczali przez wąskie cieśniny. Innymi słowy, światem rządzą wąskie przejścia strategiczne, o których pisał Mahan. To jest fundament władzy nad światem. Sprawuje na nim władzę marynarka wojenna USA. Kanał Suecki został zbudowany w XIX wieku po to właśnie, żeby Europejczycy mogli mieć krótkie dojście do swoich zasobów kolonialnych i surowców, a nie opływać dookoła Afryki, tak jak Vasco da Gama, prawda, i inni portugalscy zdobywcy i później Europejczycy. Między innymi dlatego Wielka Brytania miała kolonię w obecnym RPA, tak? Przylądek Dobrej Nadziei i tak dalej, dlatego że to była imperialna linia komunikacyjna. I dlatego potem właśnie ostatecznie Francuzi i Brytyjczycy w XIX wieku budowali kanał Suecki, o kanał Suecki było wiele wojen. Nie bez przyczyny Rommel i Montgomery walczyli w tamtym rejonie II wojny światowej. Nie bez przyczyny w 1956 roku wybuchła wojna o kanał Suecki. Nie bez przyczyny jest to jedna z najważniejszych magistrali handlu światowego, która łączy zasoby Azji, hubu industrialnego świata z Europą. No i oczywiście świat ropy naftowej, świat gazu na Bliskim Wschodzie również z Europą i w drugą stronę również ten handel płynie. W związku z tym kanał Suezki jest jedną z głównych arterii prowadzących do serca systemu. Bez tego się świat zaciera, ceny się zmieniają, korelacje sił się zmieniają, dlatego że podstawowym parametrem geopolitycznym, źródłem potęgi na świecie są strategiczne przepływy. Nie ziemia tak jak kiedyś, nie praca rolnika na tej ziemi, owoce ziemi, które kiedyś były głównym źródłem siły, potęgi, kapitału, rekruta i tak dalej, ale strategiczne przepływy i zasady, na jakich one się dokonują, które wyznaczają zakres współpracy, wyznaczają szachownicę, na której toczą się, no powiedziałbym, polityczne spory, czy polityczne walki, czy rywalizacja, konkurencyjność w gospodarce światowej. No i kanał Suezki no jest po prostu nie tylko symbolem, ale materialnym wyrazem tego. No i dlatego, a jeszcze na dodatek, po II wojnie światowej znacząco się zmieniły statki transportowe. Mają dużo większą prędkość, są dużo, dużo większe, bo rewolucyjnie rozwinęła się technika budowy statków. No i dlatego ten statek konkretny jest ogromny, zablokował kanał Suezki, bo rozumiem, że osiadł na mieliźnie, czy no, zaczepował się, tak, w przejściu i blokuje ustalony trafik statków. Tym bardziej jest to ważne w XXI wieku, że mamy teraz handel światowy, produkcję ustawioną w timeline'ach, czyli coś jest na czas, odbierane, nie zalega w magazynach, w szczególności dotyczy to ropy naftowej. Nie może być tak, że ropa naftowa jest tak wydobywana, że jest wpisana w obieg tankowców. Nie bardzo jest gdzie jej składować, jeżeli jest nadmiarze produkowana, co już zresztą poczuliśmy przy COVID-zie, przy pierwszej fali.
Tylko no, takie planowanie, panie doktorze, jest już od wielu dziesiątek lat, także jeżeli chodzi o wydobycie ropy i widać, że wystarczy jeden drobny błąd, kiedy taki statek osiada na mieliźnie i blokuje tak naprawdę cały świat. W takim razie wspomniał pan o ropie. Zapytajmy, jak kształtują się w takim razie ceny ropy, bo już sam fakt, że co najmniej kilkadziesiąt tankowców z ropą stoi, a właściwie kręci się w kółko przy wpłynięciu do kanału Suezkiego, jaki to może mieć wpływ na globalne ceny ropy?
To może mieć wpływ na globalne ceny, ale przede wszystkim uzmysławia nam po raz kolejny, że geografia, a zatem i geopolityka są kluczowym parametrem oceny wydarzeń w świecie. I I kto wie, czy jest to przypadek, czy nie jest przypadek, i to nie chodzi o spiskowe teorie dziejów, ale ma to konkretne konsekwencje. Tym bardziej symbolizowane również tym, co się dzisiaj dzieje między Iranem a Chinami, które podpisują porozumienie o właśnie współpracy w sektorze między innymi energetycznym. Także świat się zmienia, a jednocześnie pewne miejsca pozostają niezmiernie istotne i je decydują o strategicznych przepływach. To pokazuje, jak stabilizacja, globalizacja i to wszystko, co znamy z ostatnich 30 lat, są kruche. Zresztą już w czasie pandemii się też o tym przekonaliśmy. Są kruche. No też pokazuje, że można bardzo łatwo na wojnie zablokować kanał Suezki, Cieśninę Malaka, prawda, Morze Południowochińskie, kanał Panamski, Gibraltar, kanał La Manche, Cieśniny Duńskie. No przecież Cieśniny Duńskie są dokładnie tak samo wąskie w niektórych miejscach, jeżeli chodzi o prawdziwą topografię morza, jak ten kanał, Suezki. Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, jak łatwo byłoby zablokować dostęp do naszego terminalu w Świnoujściu.
Więc niektóre kontenerowce już postanowiły, niektóre statki postanowiły nie stać przy kanale Suezkim, tylko opłynąć Afrykę, tak jak to robiono przez wiele lat. Wprawdzie coś takiego wydłuża całą operację o 11 dni i naraża na ryzyko piratów, którzy przecież występują na tamtych wodach. W takim razie pytanie, skoro wiemy, że mamy te małe przesmyki, te małe cieśniny, w których możemy przewozić towary, powstawały różne teorie na temat jedwabnego szlaku, na nowego jedwabnego szlaku, na temat przeniesienia tego wszystkiego na kolej, co oczywiście do końca nie jest możliwe, ale w takim razie, gdzie są inne możliwości transportu, jeżeli nie kanał Suezki, towaru do Europy?
No, dookoła Afryki raz. Dwa, masami lądowymi Eurazji, drogą kolejową, trochę morską, przez Morze Kaspijskie, Morze Czarne, do terminalu, prawda, na Ukrainie, w Rumunii. Przez Lewant, tak jak kiedyś bywało, różnymi metodami, autostradami, drogami lądowymi. Być może do portu Eliat w Izraelu, a później koleją, jeżeli byłaby dostatecznie zbudowana, albo innymi środkami na Morze Czarne, do portu w Hajfie, bypassem. Tak? Oczywiście to nie ta skala, bo statki mają ogromne ładownie. No i oczywiście przejściem północnym, północno-wschodnim, arktycznym, jeżeli pokrywa lodowa by na to zezwoliła. Historycznie na to nie pozwalała. Dlatego Eurazja nie jest geopolitycznie wyspą, tylko można powiedzieć, że jest no, obszarem lądowym i dlatego Brytyjczycy mówili na Europę i dalej kontynent, na coś, co jest tylko otwarte strony morza, a nie da się opłynąć od północy. I opływali linią komunikacyjną właśnie przez Suez, przez Morze Śródziemne. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały bazy morskie, Plymouth, Gibraltar, Malta, Kreta, Aleksandria, Suez właśnie, Diego Garcia, Singapur, Hongkong, tak? Tak wyglądała imperialna linia brytyjska, dokładnie, no właśnie tak jak łańcuch latarni morskich, stacji węglowych, które stanowiły kościec imperium, zabezpieczały dopływ surowców i środków do centra imperium w Londynie. I tak samo no, są te drogi północno-wschodnie. No zobaczymy, czy ten szlak arktyczny ma ograniczenia, jednak to nie jest takie proste, nie ma tam lotni, nawigacji określonej, nie mogą być tak duże okręty, bo koszty bezpieczeństwa są inne. Szlak północno-wschodni, arktyczny też ma swoje wąskie gardła, to znaczy jest ciśnienia Beringa, jest giełk tak zwany, który oba te wejścia, na północnym Atlantyku giełk, obszar między północną częścią Wysp Brytyjskich, Islandią a Norwegią, kontroluje flota amerykańska i tak samo ciśnienia Beringa, wejście do niej kontroluje flota amerykańska. W związku z tym i tak wejścia przez ciśniny na szlak arktyczny są zależne od USA i floty, a flota jest największą potęgą Stanów Zjednoczonych. No i no tak wygląda handel globalny i dlatego mam, panie redaktorze, dolara jako walutę rozliczeniową, a nie polski złoty.
Czyli rozumiem, panie doktorze, że jesteśmy skazani mimo wszystko w XXI wieku na transport drogą morską. Pan doktor Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich mówił, że jeżeli chodzi o największe kontenerowce, te największe statki, to gdyby próbować przerzucić ich ładunek na pociąg, to ten pociąg, nie sprawdziłem wprawdzie tego, ale według doktora miałby 150 kilometrów. Tysięcy kilometrów, przepraszam. 150 kilometrów, tak.
No właśnie dlatego od 500 lat światem rządzą mocarstwa morskie, bo mają kontrolę darmowej autostrady, która daje wyporność statkom, wielkie ładownie i pieniądz się mnoży, a nie trzeba być za bardzo mądrym nawet, żeby go zainwestować, prawda? I się mnoży. No trudniej jest zrobić pociągiem, tokoniem, autostradą i jeszcze się liczyć z tym dziesiątkami, setkami państw po drodze, które trzeba ustalać geopolitycznie, podczas gdy na oceanie Ludzie nie żyją, nie ma tych państw, nie trzeba z nimi nic ustalać, wystarczy mieć najsilniejszą flotę. I się dzieje, tak? Na tym polega strukturalna przewaga państw morskich. Natomiast no coś w tym jest, że Chińczycy nowym jedwabnym szlakiem chcą złamać dominację morza i chcą zbudować się na infrastrukturę i budują ją. Oczywiście to nie chodzi tylko o transport fizyczny, był w XXI wieku. Informacja, obróbka informacji, dane, technologia i wiedza stają się towarem, tak jak ole, tak jak ropa naftowa była w XX wieku, dalej jest oczywiście. I tak jak kiedyś produkty rolne były głównym źródłem kapitału, tak coraz bardziej teraz wraz z rewolucją informacyjną informacja staje się, obrót informacją, procesowanie tych informacji, digitalizacja danych. No widzimy, prawda, jakie są największe firmy na świecie, właśnie związane z dominacją informacyjną. No i ta informacja może przebiegać jednak masami lądowymi, tak, w sieciach, w kablach, w różnych przepływach tak zwanych strategicznych, związanych z digitalnym obrotem. No i na to się wszystko składa właśnie ten coraz bardziej komplikujący się system szachownicy, na której działają politycy, tak. To jest właśnie ta wyściółka, jak składamy pionki i figury na szachownicy, to właśnie jest to. To właśnie jest ta szachownica i jest z reguły gry. No ona wraz się zmienia, wraz z technologią, nowymi pomysłami, nowymi przestrzeniami, nowymi domenami, jak cyber, czy spektrum elektromagnetyczne nawet, tak jak kiedyś się zmieniła wraz z odkryciem oceanu światowego i podporządkowaniem, a później nawet z przestrzeni powietrznej, ale wciąż to są strategiczne przepływy. Także ciężko coś wyrokować. Jeżeli ktoś by wymyślił sposób transportowania towarów przez ląd, który byłby konkurencyjny cenowo. No teraz już w wyniku różnych rzeczy czasami jest tak, że jest konkurencyjny w niektórych kategoriach produktów i też w timeline'ach, tak? Czyli jak gdyby w takich czasach, gdy ktoś jest na czas, musi być dostarczone w określony sposób, to transport kolejowy już jest konkurencyjny. No zobaczymy, jak to się potoczy. No jeżeli to by się zmieniło i transport kolejowy przeważyłby nad morskim z różnych powodów, to zmieniło strukturalnie władzę nad światem. Zresztą po części to się już działo, bo na przełomie XIX-XX wieku, właściwie już w połowie XIX wieku, Niemcy i Rosja zbudowały sieć kolejową, która umożliwiła im strategiczne przepływy i przestanęliśmy obie wojny światowe, bo zmieniło to nie całkowicie, ale relatywnie korelacje sił między potęgami morskimi i lądowymi. Niemcy mogli nie tylko przerzucać wojska koleją, ale też towary. Rosjanie to samo. No i to wzmocniło te państwa w relacji do Wielkiej Brytanii, która dominowała, tak, i dzięki właśnie kontroli morza. I zobaczymy, no i właśnie z tego powodu Amerykanie chcą powstrzymać Chiny, żeby nie było pasa i szlaku i między innymi dlatego Amerykanie nie pozwalali, żeby w Polsce były różne rzeczy związane z zwiększoną skomunikowaniem.
I dlatego cały czas transportujemy wodą, więc jeszcze ostatnie pytanie. Spójrzmy na tą szachownicę, o której pan wspomniał. Polska, stan polskiej marynarki wojennej znamy wszyscy od lat. A jak Polska ma się, jeżeli chodzi o handel? Przecież DCT Gdańsk jest jednym z największych obiektów tego typu, jeżeli chodzi o przeładunek na Bałtyku, największym w Polsce terminalem kontenerowym, więc jak Polska stoi, jeżeli pytamy o kontenerowce? O przewóz transportu.
No rosnąco, tak? Rosnąco stoi. Natomiast pamiętajmy, że Polska dopiero od kilkudziesięciu lat, 30 można powiedzieć, to też pewnie nie w pełni, zaczyna myśleć o swojej przestrzeni kształtowania strategicznych przepływów pod siebie. No po to mieliśmy Gdańsk historycznie, po to i król Batory i inni chcieli zapewnić sobie miejsce, węzeł, gdzie się kumulowały strategiczne przepływy Wisłą i świat. Czyli właśnie wolny, czyli Gdańsk, tak? Gdańsk, który no, zawsze miał specjalny status Rzeczypospolitej. Zresztą przypomnijmy sobie, co się działo przed II wojną światową właśnie. Gdańsk była awantura. Dokładnie węzeł przepływów strategicznych. Rozbudowuje, prawda, Polska te zdolności. Oczywiście na swoją miarę, bo Bałtyk to nie jest Suez. Też jest potrzeba, żeby hinterland tak zwany, czyli wnętrze kraju, czy to drogami rzecznymi, to byłoby bardzo wskazane, ale jest zaniedbane od kilkuset lat, bo nie kształtowaliśmy własnej przestrzeni, tylko zaborcy to robili. I kolejami dostarczał do portów naszych towary z hinterlandu, a najlepiej jeszcze i z całego Międzymorza.
No pojawiają się nowe jaskółki. Pojawiają się nowe jaskółki, jeśli chodzi o transport drogą morską, rzekami w Polsce. Czy coś oprócz zapowiedzi stało się w tym kierunku?
No nie bardzo, tak? Nie bardzo. Mówiąc też prosto, nie jest w interesie Unii Europejskiej, głównych graczy, żeby Polska rozwijała infrastrukturę skomunikowania północ-południe, bo spowodowałoby to z czasem uzyskanie własnej kontroli Polaków nad cyklami technologicznymi kapitałowymi i stopniu kapitalizacji, a nie kontrolę zachodnich europejskich koncernów i zasad, na jakich się dokonują strategiczne przepływy. Więc zachodnia Europa zawsze będzie wspierała, równo i Rosjanie też, równoleżnikowe układy komunikacyjne w Polsce. My oczywiście będziemy wspomagać, powinniśmy wspomagać o tyle, ile nas komunikują z strefą Atlantyku wojskowo i gospodarczo, ale starać się wyrównać zasady, na jakich to się dokonuje, ale też musimy wspierać południkowe systemy skomunikowania, które łączą odrębne systemy wartości pracy, tak? Na przykład no, rumuński i polski, gdzie pewnie cena jest tam, a tu koszt pracy, tak? Czy Ukrainy i Polski między Morzem Czarnym a Bałtykiem, ale nie jest to w interesie państw zachodniej Europy, tak? Bo one chcą mieć tylko równoleżnikowy system dostaw z podwykonawców do swojej gospodarki, no, zwłaszcza Niemcy. Tak? No i generalnie przez ten pryzmat należy patrzeć na rozstrzygnięcia unijne w zakresie budowy infrastruktury, tak? No to jest bardzo brutalne, dlatego że polityka od tysięcy lat na tym polega, no. Starożytny Egipt funkcjonował dzięki rzece Nil. Rzym powstał nad Tybrem, który komunikował z morzem. Londyn nad Tamizą, który komunikował z morzem, tak? I to ustanawia reguły gry, nie mówiąc o Mezopotamii, tak? Czy wielkich rzekach Chin, a już nie mówiąc o Wiśle, która była swoim państwa naszego dawnego systemem komunikacyjnym wraz z dopływami, dzięki któremu nasze główne produkty, czyli płody rolne, mogły znajdować odbiorców na rynkach światowych. No mógłbym długo o tym mówić, no i chodzi o to, że musimy się zastanowić, jak my kształtujemy strategiczne przepływy w państwie polskim, tak? Czy jesteśmy tylko przebudówką Imperium Europejskiego i akceptujemy rolę podporządkowania w systemie podwykonawczym i akceptujemy tylko równoleżnikowe systemy skomunikowania, czy stać nas na więcej? Ja nie będę teraz rozstrzygał w czasie tej rozmowy, że stać czy nie. Historycznie staraliśmy się je mieć. W ogóle system skomunikowania dawnego naszego państwa wyglądał inaczej niż teraz. Tak? Wyglądał inaczej niż teraz. Był promienisty, wzmacniał obronność państwa, a system równoleżnikowy, który zapanował od czasów saskich, w szczególności z rolą w Warszawie, na głównym węźle strategicznym Warszawy, na osi Moskwa-Berlin, spowodował to, że gdy państwo polskie było słabe i słabe ekonomicznie i wojskowo, to inni silniejsi regulowali zasady, na jakich dokonywało się skomunikowanie na tej osi, w szczególności wojskowe.
Z tymi wnioskami i z tymi pytaniami zostawimy już słuchaczy. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki, założyciel Strategy and Future, był gościem podsumowania tygodnia w Radiu Wnet. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I do usłyszenia.